Bracia i siostry, pozdrowienia serdeczne z Hamburga, gdzie w piątek, w sobotę i w niedzielę usługiwałem. No i oczywiście pozdrowienia ze zboru ustrońskiego, gdzie wczoraj wieczorem także usługiwałem. Nie wiem, kto z was się wybiera do Dolnego Żukowa na niedzielę. Jeśli ktoś się z was wybiera, no to niech zabierze pozdrowienia, bo jeśli nie, to ja zawiozę pozdrowienia od waszego zboru do Dolnego Żukowa, a tam właśnie w niedzielę mam być na ich uroczystości. Rozpocznę moją kontynuację tematu apelem, jaki jest zawarty w liście do Hebrajczyków. W rozdziale 13, wierszu 4 jest tak napisane: małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. A więc mówimy na temat narzeczeństwa, mówimy na temat małżeństwa. Króciutko więc powtórzę, o czym już sobie do tej pory powiedzieliśmy. Powtórzmy sobie więc. Mówiliśmy w pierwszym rozważaniu na temat narzeczeństwa. Jeśli pamiętacie, to stwierdziłem i swojego zdania nie zmieniam, że narzeczeństwo nie powinno trwać wieki. Nabożeństwo powinno być ograniczone do niezbędnego czasu. Jeśli narzeczeni nie mają poważnych rozmiarów, to niech sobie nie zawracają sobą głowy, bo to nie wyjdzie ani jednej, ani drugiej stronie na korzyść. Jeśli narzeczeństwo trwa zbyt długo, to może doprowadzić do katastrofy, o której mówiliśmy, a tą katastrofą jest pójście do łóżka. Niestety dzisiaj to jest norma. Dzisiaj się zaleca nawet sprawdzenie, czy się nadaje na żonę, czy się nadaje na męża, zanim zawarty zostanie związek małżeński. Ale tak się dzieje w świecie, którym rządzi i włada diabeł. Tak się dziać nie może w chrześcijańskich kręgach. Dlatego narzeczeństwo winno być pod szczególną kontrolą. Jeśli młodzi ludzie nie mają poważnych zamiarów, albo po jakimś czasie doszli do wniosku, że charaktery im nie odpowiadają, to w ostateczności w narzeczeństwie jeszcze, narzeczeństwo jeszcze można rozwiązać. Narzeczeństwo powinno się, jak już zresztą mówiłem też chyba ostatnio, zakończyć bardzo ważnym wydarzeniem, jakim jest ślub. I jeśli chodzi o nasz Kościół, to są dwie możliwości zawierania ślubu, a więc tego ostatecznego aktu narzeczeństwa. Jakie? Po pierwsze, w naszym Kościele, dzięki temu, że mamy ustawę o Kościele Ziemiosiątkowym, można zawrzeć tak zwany ślub konkordatowy. I wówczas pastor udziela zarówno ślubu, jakby był urzędnikiem stanu cywilnego. Narzeczeni nie muszą już się udawać do Urzędu Stanu Cywilnego, tylko pastor spełnia tę rolę i podpisuje stosowne oświadczenia. A więc to jest pierwszy sposób. Spełnia rolę urzędnika stanu cywilnego i podpisuje oświadczenie, natomiast młodym udziela błogosławieństwa, nie udziela ślubu. Nie wiem, skąd się to wzięło, pewnie z Kościoła katolickiego wynieśliśmy przekonanie, że to pastor udziela ślubu, pastor udziela błogosławieństwa, ślubują sobie młodzi. Oni nie ślubują wierność pastorowi, ani ona, ani on. On ślubuje jej wierność, dopóki śmierć ich nie rozłączy, a ona jemu, a pastor tylko na to mówi amen. Żeby nie było potem tak, a ja pastorowi ślubowałam, ale zmieniam zbór, nie muszę mu być wierna. No więc, żeby do takich anomalii nie dochodziło. W związku z tym my nie udzielamy ślubu, my udzielamy błogosławieństwa. Błogosławcie, powiada Boże Słowo. I niech was błogosławi Pan i niech was szczerze wypowiadamy nad klęczącą przed nami młodą parą, która sobie wcześniej sama sobie przed Bogiem i z Kościołem ślubowała wierność, miłość i tak dalej, i tak dalej. A więc ślub konkordatowy, zawierany w zborze, bez konieczności pójścia do Urzędu Stanu Cywilnego. Może być i tak, taka sytuacja, choć byłoby to nienormalne, że młodzi narzeczeni, choć dopuszczalne, że młodzi idą do Urzędu Stanu Cywilnego, tam zawierają formalny, prawny związek małżeński, a potem przychodzą do zboru, aby Kościół, zbór poprzez osobę pastora udzielił im błogosławieństwa. I wtedy nie zachodzi już to podpisywanie oświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, ponieważ zostało ono zawarte, podpisane w Urzędzie Stanu Cywilnego. To jest drugi sposób. Choć dla wierzących młodych ludzi no, nienormalny, choć dopuszczalny. Mówiłem ostatnim razem, że absolutnie niedopuszczalny jest tak zwany, choć modny, konkubinat. A więc konkubinat. To znaczy, że powiedzmy, żyje się bez zawarcia związku małżeńskiego. Ani w Urzędzie Stanu Cywilnego, ani w kościele, ani w zborze. Tak zwany konkubinat. Po prostu zamieszkują razem bez związku małżeńskiego. I gdybyście śledzili tragiczne zdarzenia, to najwięcej się ich wydarza właśnie w konkubinatach, gdzie dwie przypadkowe osoby się zeszły i w pewnym momencie dochodzi do kryzysu. I nawet dzisiaj gdzieś tam czytałem, że on w Jastrzębiu niedaleko stąd, 55-letni mężczyzna żyjący w konkubinacie z 35-letnią kobietą, zdenerwował się, czy był pijany i zabił ją, zasztyletował ją. Tych przypadków, tego rodzaju przypadków jest bardzo dużo w konkubinatach, no bo to są ludzie, którzy żyją z sobą bez żadnej miłości, bez żadnego błogosławieństwa, słowem żyją pod przekleństwem. A więc skoro mówiliśmy o ślubie, może też warto byłoby wspomnieć, bracia i siostry, o przyjęciach weselnych, które odbywają się tuż po ślubie. Młodzi zgodnie z życzeniem zapraszają sobie tych lub innych, przyjaciół, bliskich, kogoś ze zboru, na przyjęcia weselne. Na przyjęcia weselne. I z żalem muszę powiedzieć, że czasem ten ważny czas, jak rozpoczęcie wspólnego pożycia, jest bardzo, i to bardzo, szczególnie w ostatnim czasie, spłycany. Jest spłycany. Apeluję do młodych, którzy będą zawierać związki małżeńskie, apeluję do ojców, matek, aby na to zważali. Bo ja pamiętam, jak to było przed 40 laty, przed 60 laty i jak jest dzisiaj. Kiedyś te przyjęcia weselne, te uczty weselne miały jakąś w sobie powagę. A dzisiaj to żarty, kpiny, żartuje się z wszystkich dookoła, łącznie z młodą parą, różnego rodzaju chocki, klocki się tam wyprawia, nierzadko tańce, a gdzieniegdzie nawet już i alkohol. A więc słowem można by było powiedzieć, że powoli przyjęcia weselne upodabniają się do świeckich wzorców. Zastanawiam się, dlaczego to jest tak, że to nie my oddziaływujemy na świat, ale świat oddziaływuje na nas. Zastanawiam się, dlaczego świat nie przyjmuje naszych wzorców, tylko my musimy akurat przyjmować wzorce tego świata. Mnie to nie obchodzi, że mój kolega, że mój przyjaciel tak albo tak hucznie obchodził swoje wesele. Chciejmy być oryginałami, chciejmy mieć inaczej, po Bożemu. Nie upodabniajmy się do tego świata. Nie róbmy z siebie błaznów, którzy błaznują to, co gdzieś tam widzieli, słyszeli, gdzieś byli i tak jak inni zrobili. Powinniśmy się koncentrować bardziej na wydaniu świadectwa gościom weselnym. Może już nigdy nie będzie okazji, aby ci goście weselni słyszeli Boże Słowo. Jakżeż często to się zdarza, że rodzice, powiedzmy, dzieci, które są wierzące, do kościoła nie przyjdą, nie przychodzą. Czują wewnętrzny opór, aby pójść do kościoła. Mnie się to wiele razy zdarzało, że do kościoła nie przyszli, no ale na ślub dziecka, wierzącego dziecka, przyszli. Za tydzień będę miał kolejny ślub, za 10 dni będę miał kolejny ślub. Tych dwoje młodych ludzi to wierzące osoby. Rodzice nigdy w zborze nie byli. Ale kiedy pytałem, czy przyjdą wasi rodzice na ślub, tak, przyjdą. Przyjdą, posadzimy ich na pierwszej ławce, łącznie z ich dziećmi. Chcemy ich wyróżnić. No i jestem świadomy, że być może ci rodzice, nie wiem, Bóg jedynie wie, czy oni jeszcze kiedykolwiek przyjdą. Czy jeszcze kiedykolwiek przyjdą do kościoła, do zboru. A więc byłoby szkoda, żeby tacy ludzie, którzy potem po uroczystości weselnej, gdy będą na uroczystości jakiejś tam poweselnej, poślubnej, gdzieś w restauracji czy gdzieś tam, żeby odnieśli wrażenie, no jest tu tak samo jak i u nas. Jest tu tak samo jak i u nas. Trzeba też brać pod uwagę i to, że kiedy przychodzą ludzie z zewnątrz, a wierzący są w mniejszości, to oni chcą nam narzucić swój styl uczty weselnej. Wyciągają pół litrówki i zaczynają rządzić tą uroczystością. I tutaj rodzice, jeśli są wierzący, dzieci, jeśli są wierzące, nie mogą na to się zgodzić, nie mogą na to pozwolić. Ja kiedyś zostałem zaproszony także na uroczystość poweselną, poślubną, gdzie była zdecydowana większość ludzi, no nazwijmy ich świeckich. I kiedy po obiedzie zorientowali się, że nie ma butelek na stole, natychmiast się te butelki pojawiły. Natychmiast zaczęła grać orkiestra, no i zaczęła się tańc Buda. Wstałem wtedy z moją żoną, podziękowałem młodym i powiedziałem, że wychodzę. Pastorze, dlaczego? Ja do takiej atmosfery nie jestem przyzwyczajony. Mój duch jest zasmucony z tego powodu, co się na waszym weselu, ślubie dzieje. Byli bardzo zasmuceni. Przeprosiłem ich, ale powiedziałem, ja na coś takiego iść nie mogę. Dlatego, gdy udzielam porad przedmałżeńskich, gdy przychodzą do mnie młodzi ludzie, oświadczając, że chcą zawrzeć związek małżeński, rozmawiam z nimi. I jeden z warunków, albo jednym z tematów jest, niech wasze przyjęcie poślubne będzie po pierwsze chrześcijańskie. Tak jak to, nie musi to być tak, jak wtedy było, kiedy ja się żeniłem. Ale wtedy zasiadaliśmy do obiadu, pomodliliśmy się jak należy, po zjedzeniu posiłku śpiewaliśmy pieśni, ktoś tam składał świadectwo swojego nawrócenia się, a potem była dalsza część posiłku. I znowu pieśni ze śpiewnika pielgrzyma śpiewane, bo wtedy nie było innych. I znowu jakieś świadectwo i ktoś usługiwał słowem. I przebiegało to w takiej chrześcijańskiej atmosferze. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się to gdziekolwiek praktykuje, czy nie. Wiem, jak to jest. Hałaśliwa muzyka, a potem skecze, a potem śmiechy, chichy. Ja myślę, że ci niewierzący ludzie, którzy są, oni nie odnoszą z tego spotkania żadnego pozytywnego wrażenia. A jeszcze raz powiadam, takie uroczystości dają nam okazję, aby dosięgnąć Ewangelią ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy do zboru nie przyszliby, gdyby nie to wesele. Wykorzystajmy ten moment. Młodzi ludzie, miejcie ambicje, aby na waszym ślubie nawróciła się choć jedna osoba, albo choć jedna osoba usłyszała Ewangelię. Miejcie taką ambicję. Być może już tych ludzi nigdy drugi raz do zboru nie będziecie mogli zaprosić. I kiedyś w Królestwie Bożym, kiedy staniemy przed sądem Chrystusowym, będziemy musieli Bogu odpowiedzieć, dlaczego nasza uroczystość ślubna tak wyglądała, a nie inaczej. Dlaczego? Dlaczego nie podaliśmy Słowa Bożego tym ludziom? A więc weźcie to pod uwagę. Następna rzecz, która mi się rzuca w oczy, gdy obserwuję dzisiejsze uroczystości poślubne, to jest taka. Ja nie jestem zwolennikiem zasady, która się coraz bardziej daje zauważyć. Zastaw się, a postaw się. Jak to jest? Podadzą obiad, ledwo ten obiad zjedzą i już następny poczęstunek. I prawdopodobnie tak jak go przynieśli, tak go za chwilę odnoszą. I znowu następny. No ileż człowiek może zmieścić? Przecież to jest obżarstwo. A obżarstwo, no wszyscy wiemy, że jest grzechem. Dlaczego takie ambicje wierzący ludzie mają? Mówię, żeby mają jakieś takie dziwne ambicje, żeby jak najwięcej nafutrować tych ludzi na tym weselu. Po co? Szkoda czasu. Jeszcze raz powiadam, poświęćmy go na co innego. A te pieniążki, czy te finanse, które wydajemy gdzieś w restauracji, a ta nosi tam i z powrotem tylko, przeznaczmy na inny cel. Przecież jak zaczynamy życie, to nie, nam dziur nie brakuje, potrzeb nie brakuje. Więc czy nie warto jest pomyśleć nad tym, żeby to wyglądało skromnie? Powiecie, no ale przecież co goście powiedzą? No nie bardzo aż tak zwracajmy uwagę na to, co mówią goście. Zwracajmy uwagę bardziej na to, jak to widzi Bóg. To jest chyba najistotniejsze. I ja muszę powiedzieć, że byłem kiedyś na bardzo skromnym przyjęciu poślubnym. I zastanawiałem się, jak ludzie świeccy na to zareagują. I przysłuchiwałem się. I myślicie, że krytykę usłyszałem? Nie. Usłyszałem zupełnie co innego. Tak powinny wyglądać wesela. Byłem zdumiony. Nie było ani muzyki, nie było alkoholu. Skromny posiłek, kawa, herbata, ciastko. I oczywiście śpiew, świadectwa. Ale niektórzy, którzy byli na tej uroczystości weselnej, mówili potem tak gdzieś tam kątem, tak powinno wyglądać chrześcijańskie wesele. Czy my się nie upodabniamy do tego świata? Świat hula na swoich weselach? Powoli chrześcijanie, tak, tak, zaczynają także. Mówią, że to nie jest hulanie, to jest pląsanie. Tylko, że ja nie widzę różnicy między pląsaniem a hulaniem, a tańczeniem. Mówią, no tam przecież kieliszek, no to kiedyś się mówiło lampka wina. A dzisiaj już lampka wina nie wystarcza. Już się wódeczkę też tu i ówdzie zauważa na stołach. Powoli świeckość opanowuje nasze chrześcijańskie uroczystości zaślubin. A czy wyobrażacie sobie, żeby na takie wesele, na początek małżeństwa przyszedł Jezus? Czy byłby tam miłym gościem? Czy chętnie byśmy go przyjęli? Róbmy wszystko tak, aby Jezus się czuł dobrze w tej sytuacji. Kiedyś pewni młodzi ludzie, z którymi toczę dyskusję, oczywiście ja nie myślę o Ustroniu, bo ja się poruszam nie tylko w Ustroniu, nie mogli zrozumieć, dlaczego nie można pójść na dancing? Pastorze, dlaczego my nie możemy pójść na dyskotekę jako chrześcijanie? Przecież nigdzie nie jest napisane, że nie wolno tańczyć. Gdzie jest tak napisane, że nie wolno tańczyć? Powiedziałem, wiele rzeczy nie jest napisanych, ale jest napisane, że cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Zapytaj więc, albo módl się więc, Panie Jezu, w imieniu Twoim idę na dyskotekę. Bracie, co Ty mówisz? Skoro nie możesz się tak modlić, to znaczy, że nie powinieneś tam iść. I problem rozwiązany. A zatem nie zwracajmy uwagi aż tak bardzo na to, co ludzie mówią, tylko czy Jezus nie jest z tego powodu zasmucony. A więc mówiąc o małżeństwie, chciałbym także na to wskazać i o tym powiedzieć. Ja tego nauczam nasze młode pary, aby były oszczędne, aby nie wyrzucały pieniądze w obżarstwo i aby śluby przebiegały dostojnie, godnie w atmosferze chrześcijańskiej. Ale wróćmy do pytania. Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Czym jest? Czy każde małżeństwo jest chrześcijańskim małżeństwem? Czy każde? Po pierwsze, chrześcijańskie małżeństwo, prawdziwe, biblijne małżeństwo, to związek między mężczyzną i kobietą. Tak, mężczyzną i kobietą. Pierwsze małżeństwo, które Bóg stworzył i które Bóg błogosławił, to było Adam i Ewa. Mężczyzna i kobieta. To jest ważne, bo dzisiaj trendy są inne, ale za chwilę o nich. Jeszcze skoro to mówię, to muszę powiedzieć i to z całym naciskiem, że między biologicznym mężczyzną i biologiczną kobietą. A zatem nie tak jak nawet w naszym Sejmie niektóre posłanki. Wczoraj były mężczyzną, a dzisiaj są kobietą. Albo odwrotnie. No i to nie jest małżeństwo. Między biologiczną, a więc biologicznym mężczyzną, taki, który się urodził jako mężczyzna, i kobietą, taką, która się urodziła jako kobieta, a nie stała się kobietą, ani nie stał się mężczyzną, bo tak mu się podobało. I takie właśnie małżeństwo biologicznego mężczyzny i biologiczną kobietę Bóg uznał za małżeństwo. Tak jak już powiedziałem w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 27 wierszu, a także w drugim rozdziale, w 22 wierszu jest mowa o Adamie i o Ewie. O Adamie i o Ewie, o mężczyźnie i o kobiecie. I taki związek, i tylko taki związek mężczyzny i kobiety jest wolą Bożą i może oczekiwać Bożego błogosławieństwa. W związku z tym, w świetle tego, co powiedziałem, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, w świetle tego związki homoseksualne, a także związki lesbijskie. Wiecie, o co mam na myśli. Homoseksualne, co się staje coraz bardziej modne, związek między mężczyzną i mężczyzną, kwestia tylko porozumienia się, ty będziesz Adasiem, a ja jakoś tam inaczej, a więc ty będziesz mężem, a ja żoną, a to dwóch mężczyzn, to nie jest małżeństwo. To nie jest małżeństwo. To jest grzeszny związek. Rodem z piekła związek. Ja wiem, że za to mi się może oberwać, jeśli to ktoś usłyszy. Będą protestować pod moim domem, jeśli się o tym dowiedzą. Podobnie związek kobiety z kobietą, lesbijski związek, to nie jest związek małżeński. To jest dewiacja, chciałoby się powiedzieć. To jest grzeszny związek. I w związku z tym rozwód nie jest grzechem w takim przypadku. Gdyby trafili do naszego zboru dwaj mężczyźni i powiedzieli, my żyjemy w związku, on jest mężem, a ja jestem żoną, to co byśmy powiedzieli? Dobrze, niech tak będzie. Nie, ja natychmiast stupnąłbym nogą i powiedział, rozejść się i to już, albo wynocha ze zboru. Nie można powiedzieć, że rozwód tego rodzaju małżeństw jest grzechem. Chciałoby się powiedzieć raczej, że rozwód jest czymś, czego należy od takich ludzi oczekiwać. A muszę powiedzieć, że niestety staje się to coraz modniejsze. Coraz modniejsze, jeśli młody człowiek wyznaje, że on jest gejem. To znaczy, że ma pociąg seksualny do mężczyzny, a nie do kobiety. Że jest gejem. Że lepiej mu jest żyć z mężczyzną niż z kobietą. Ale to jest Sodoma i Gomora. A czym się zakończyły te straszne praktyki w Sodomie i Gomorze, to wszyscy wiecie. I prędzej czy później i na ten świat nadciągną Boże sądy. Bo przecież Bóg, choć tolerancyjny i litościwy i łaskawy, w pewnym momencie spuści sądy i na ten świat. I ja myślę, że my już powoli tego jesteśmy świadkami. Bo przecież tylu powodzi, tylu kataklizmów, które nawiedzają w ostatnim czasie nie tylko świat gdzieś tam, ale także i nasz kraj, jest czegoś dowodem. Problem tylko, że ludzie nie są tego świadomi, że to są sądy Boże, które zstępują z powodu dewiacji i grzechu. A zatem jeszcze raz powiadam. Po pierwsze, prawdziwe, odpowiadając na pytanie, czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Chrześcijańskie małżeństwo to jest związek między mężczyzną i kobietą. Po drugie, prawdziwe chrześcijańskie małżeństwo, to jest drugie stwierdzenie, to związek między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Jeden mężczyzna i jedna niewiasta, a nie jeden mężczyzna i wiele niewiast. A więc nie mężczyzna i ileś tam siedem czy sześć żon. Czasem, kiedy o tym mówię na weselach, to niektórzy znający choć trochę Biblię zadają pytanie, dlaczego więc wielu mężów bożych, zacnych mężów bożych, jak choćby Abraham, jak choćby Mojżesz, Dawid, Salomon, który miał 700 żon i 300 nałożnic, dlaczego oni tak mieli? Dlaczego byli, jak to się mówi, języka używa się naukowego, poligamistami? A więc byli tymi, którzy mieli więcej niż jedną żonę. Chciałbym, kochani, powiedzieć tak oto. Biblia nie ze wszystkim się zgadza, co opisuje. Nie znaczy to, że Bóg aprobuje, zgadza się ze wszystkim, co jest w Biblii napisane. Prawda? Wiele razy Biblia opisuje samobójstwa, morderstwa, ale to nie znaczy, że Biblia się z tym zgadza. Po prostu opisuje. Opisuje prawdę. Wiele razy Biblia nawet opisuje kłamstwa, ale to nie znaczy, że się z nimi zgadza. Prawda? Jeśli czytacie Biblię, to zauważycie, że niektórzy ludzie kłamali, ale to nie znaczy, że Bóg się zgadza z kłamstwem. Kłamstwo jest grzechem, ale kłamstwa są opisane. To nie znaczy, że Bóg aprobuje cudzołóstwa, a Biblia je opisuje. Po prostu przedstawia, że tak się stało. Opisuje cudzołóstwa, ale to nie znaczy, że Biblia się z nimi zgadza. O co więc chodzi? Jeśli chodzi o wielożeństwo, to znaczy o to, że było więcej żon, to ze względu na zatwardziałość serc. Bóg po prostu nie wiem, czy to nawet aprobował. Biblia to opisuje, ale to wcale nie oznacza, że Bóg się z tym zgadza. A więc jeszcze raz powtarzam, po drugie, prawdziwe chrześcijańskie małżeństwo to związek między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Idąc dalej, bo musimy trochę przyspieszyć, bo ja już to za długo do was jeżdżę, pozostają jeszcze co najmniej dwa pytania z zakresu małżeństwa. Czy każdy musi się ożenić i czy każda musi wyjść za mąż? Moja odpowiedź jest taka: nie. Nie każdy, nie każda. I nie powinno się ludzi, którzy pozostają, jak to używa się języka katolickiego, w celibacie, ona czy on, nie można ich zmuszać do małżeństwa. Ani jej, ani jego. Nie wolno się też naśmiewać. Z tych osób przyjdzieć, kpić, żartować, no wreszcie by się ożenił, jak długo będziesz starym kawalerem, albo jak długo będziesz starą panną. Nie wolno. To znaczy, że mają dar taki, powołanie takie, aby pozostawać w samotności, w celibacie. I z tego nie należy robić żadnej tragedii. Zresztą znamy tego zacnego, wielkiego apostoła, jakim był Paweł. I okazuje się, że on też miał dar celibatu. A więc dar samotności. Może nie samotności, nie wiem nawet jakiego polskiego języka użyć. Po prostu nie miał zamiaru się żenić. I popatrzcie, Pan Jezus się też kiedyś zapytany na ten temat wypowiedział. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w 12 wierszu Pan Jezus powiedział tak. I potem jeszcze nawiążemy do apostoła Pawła. 19 rozdział, 12 wiersz. Pan Jezus powiada tak. Albowiem są trzebieńcy. To znaczy osoby, które nie mają potrzeby, aby się żenić czy za mąż wydawać. Albowiem są trzebieńcy. To słowo polskie tu użyte jest niekoniecznie zgrabne. Są zgrabniejsze, tylko w tej chwili nie przychodzi mi akurat do głowy. Którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, ja takiego dyrektora szkoły miałem, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, który w obozie koncentracyjnym został wykastrowany. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami do Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Jezus nie dyskutował. Są w każdym razie takie przypadki. I pierwszy list do Koryntian, Paweł pisze o sobie. Pierwszy list do Koryntian 7:17. Paweł pisze tak. Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan. W takim stanie, w jakim powołał go Bóg, jak też zarządzam we wszystkich zborach. A więc nie wolno. To jest nieuczciwe. To jest niebiblijne. To jest niechrześcijańskie, niehumanitarne. Wymuszać na kimś na siłę ożenek albo wyjście za mąż. Jeśli ta osoba nie ma takiej potrzeby, to w moim przekonaniu trzeba dać jej prawo pozostawania w takim stanie, w jakim jest. A zatem, kochani, czy wszyscy muszą się ożenić, czy wszyscy muszą wyjść za mąż? Odpowiadam, nie. Dalsze wskazówki, jeśli chodzi o małżeństwa, jeśli mają być one szczęśliwe. Dalsze wskazówki, jeśli chodzi o małżeństwa, jeśli mają być one szczęśliwe. I jeden z pierwszych i podstawowych warunków jest przedstawiony, jeśli małżeństwo ma być szczęśliwe, jest przedstawiony przez samego Boga. I do niego teraz nawiążę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 2, wiersz 24. Rozdział 2, rozdział 2, wiersz 24. Posłuchajcie, co Pan Bóg powiedział, co dotyczy małżeństwa. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Zauważcie, że są tu użyte trzy ważne czasowniki. I my, rodzice, musimy się ich nauczyć na pamięć. I młodzi ludzie muszą się także tego nauczyć na pamięć, jeśli chcą, aby ich małżeństwa były szczęśliwe. Jeśli my jako rodzice chcemy, aby nasze dzieci miały szczęśliwe małżeństwa. Jakież to są te trzy czasowniki? Pierwszy z nich co zrobi? Opuści. Kogo opuści? Opuści ojca swego i matkę swoją. To trzeba też właściwie rozumieć. To nie znaczy, że przestanie być wdzięczny ojcu i matce za swój rodzicielski dom, za swoje gniazdo. To nie znaczy, że zapomni o ojcu i matce. To nie znaczy, że się odetnie emocjonalnie od nich. To nigdy nie powinno nastąpić. Zresztą w innym miejscu Biblia mówi, że mamy szanować naszych ojców i nasze matki, naszych rodziców. A w związku z tym, co znaczy słowo opuści? A więc ci młodzi, którzy budują, zaczynają swój wić, swoje gniazdo, budować swój dom, nie mogą zapomnieć o rodzicach. Ślub nie może być odcięciem się od ojca i matki. Ścieżka do rodziców nie może zarastać. Muszą pamiętać o ojcu i matce. Ale z drugiej strony nie może być tak, to niczego dobrego nie zapowiada. Jeśli ojciec i matka chcą pociągać za sznurki, każde za sznurki swojego dziecka. Rodzice młodej kobiety, a więc tej, która wyszła za mąż, chcą dyrygować w domu za jej pośrednictwem. Rodzice zaś jego chcą kierować domem za jego pośrednictwem. Muszę wam powiedzieć, że niejedno małżeństwo się rozpadło, dlatego że ojciec chciał mieć przemożny wpływ na małżeństwo swojego syna albo swojej córki. I odwrotnie. Niejedno małżeństwo się rozpadło, ponieważ matka chciała mieszać w garku, gotować kaszę w domu swojej córki. Tak być nie powinno. To do niczego dobrego nie prowadzi. Musimy zrozumieć, że oni zaczynają nowe życie. I nie bójmy się. Niech popełniają błędy. Bo na błędach się człowiek najlepiej uczy, prawda? Na błędach się człowiek najlepiej uczy. Zapytacie może, no dobrze, a przecież ty też już masz i córkę zamężną, i syna zamężonego. I co? Nie wtrącasz się w ich małżeństwa? No dzięki Bogu, że i córka wyszła za wierzącego człowieka, mężczyznę, i syn się ożenił z wierzącą kobietą, siostrą. A więc pod względem duchowym nie widzę takiej potrzeby. I w ogóle nie widzę żadnej potrzeby, aby się im wtrącać. Czy myślicie, że mnie nie korci, aby im czasem przyłożyć? Korci mnie, ale mówię, nie, Michał, ty masz swój dział, niech robią sami. Jeśli się nawet pomylą, to niech ta lekcja ich uczy, a nie ty. Żeby nie było potem, że ja kazałem i że źle wyszło, bo ja kazałem. Nie, ja się nie wtrącam. Chyba że, co się rzadko zdarza, muszę przyznać, chyba że któryś z nich przyjdzie i powie, tata, no masz trochę lat, masz więcej doświadczenia, Może byś nam poradził, jak to zrobić? O, wtedy tak. Ale nie tak, że synu, weź tę swoją żonę w gardzi, niech robi, zrób jakiś porządek w tym domu. Nie. Wiem, do czego by to doprowadziło. Wiecie do czego? Do nieszczęścia. No są wierzącymi, to by się nie rozwodzili. Ale ile byłoby bólu i żalu. Szybciej oni się dogadają, nawet jeśli się pokłócą, niż wtedy, gdyby się mieli pokłócić z mojego powodu. A zatem opuści w tym sensie, że no, ani ojciec, ani matka, ani jedna, ani druga strona nie będą rządzić w tym domu. Nie będą zaglądać do garka. Nie będą spowiadać ich, co dzisiaj jedli, co jutro będą jedli, za co to kupili i tak dalej. Jeśli się zwrócą o radę, to tak. Jeśli nie chcecie doprowadzić do kryzysów w małżeństwach, które będą zawierane, ewentualnie w waszych domach. Po drugie, Bóg mówi, złączy się. Ktoś przyrównał małżeństwo, ślub, połączenie się do dwóch sklejonych kartek. Spróbujcie, zróbcie takie doświadczenie. Weźcie dwie kartki i złączcie je klejem razem. I potem spróbujcie te dwie kartki rozerwać. To jedna się porwie i druga się porwie. A więc nie rozdzielicie tego w sposób idealny. Ta będzie mieć rysy i ta będzie mieć rysy. A więc małżeństwo to jest coś takiego, to jest sklejenie się, połączenie się, wprzęgnięcie się we wspólne jarzmo, ciągnięcie wspólnego jarzma dwojga ludzi. A więc złączy się. Te dwie kartki papieru połączą się. Nie wolno wchodzić między nich, jeśli nie chcemy doprowadzić do tragedii. Tak, zresztą każdy z nas to przeżywał. Młodzi ludzie na początku mogą mieć trudny czas. Tak zwane docieranie się. Dwa różne charaktery. Ja wiem, jak to było ze mną i z moją żoną. Ja prosty chłopak ze wsi. Nigdy nikt mnie nie uczył kultury bycia. Przychodziłem z pracy, zdejmowałem skarpetki, fach. Z drugiej nogi, fach. A żona, wychowana w mieście, w innej kulturze, mówi: Michał, no co ty sobie myślisz? To nie wieś, to nie stajnia. No trzeba to pozbierać. No to pozbieraj, jak chcesz. A czy ja je porozrzucałam? Porozrzucałeś, to je pozbieraj. No i już sroka nie mogła usiąść na naszym dachu. No bo wiecie już, co się działo. I takich przypadków było bardzo wiele. No różne rzeczy. Moja żona na przykład lubi naprawdę dobrze solić. Może dlatego, że sól jest tania. Albo była tania. A ja nie cierpię solonych potraw. Naprawdę nie cierpię. No po prostu nie cierpię. No i znowu ta zupa była przesolona. I mówię: no kochanie, no przecież już ci tyle razy tłumaczyłem. No słuchaj, no zmiłuj się, tyle razy ci tłumaczyłem, że ja nie mogę jej rzeczy solonych. No ale no to co ja mam zrobić, jak mi się wydaje, że ja mało solę, a zawsze przesolę. No i do czego dochodziło? No też się domyślacie. To trochę czasu zajęło, zanim się dopasowaliśmy. No żyjemy już z sobą trochę lat. Myślicie, że już się całkiem dopasowaliśmy? Nie. Jeszcze ciągle to i owo wyłazi. Im dłużej ze sobą żyjemy, tym więcej stwierdzamy, że się mniej znamy. A więc odkrywamy w sobie, że jeszcze są rzeczy, których w sobie nie poznaliśmy. No i może to stanowiło atrakcyjności małżeństwa. Bo gdybyśmy wszystko widzieli, to byśmy się sobie znudzili. Ja czasem obserwuję, jak dwoje no, już wiekowe osoby, no takie, ona ma powiedzmy problem z biodrem w prawej nodze, on ma problem w lewej nodze. No i idą przez park, trzymając się pod ramiona i takim samym rytmem idą, równym krokiem. Bo on na tą nogę utyka, ona na tą. A więc mają dwie nogi, choć mają cztery. Myślę, że to już jest to. Że to jest to już właśnie scalenie się, złączenie się, połączenie się. I znowu by się chciało zaapelować do rodziców: nie przeszkadzajmy im. Nie mówmy: ty masz rację, ponieważ ty jesteś moją córką, wypędź tego przybłędę, albo coś tam jeszcze. Albo do niego: słuchaj, do niego, ty masz rację, przecież ty pracujesz, ona w domu siedzi. Nie, nie, nie. Kochani rodzice, proszę was, stańcie z boku. Wiecie, co wam jeszcze, co wam pozostaje? Co wam tylko pozostaje? Modlitwa. Jeśli widzicie jakieś napięcia między młodymi, nie wtrącajcie się. Niech się sami połączą. Módlcie się. Dobrze im życzcie. Błogosławcie ich. Chyba że, jak powiedziałem, sami się zwrócą: tatusiu, mamusiu, mamy taki problem. Pomóżcie go nam rozwiązać. Dobrze, synu, dobrze, córeczko, siadaj, porozmawiamy. Wtedy tak. W przeciwnym wypadku będą traktować wasze wejście między nich jako ingerencję, a tego nikt nie lubi. A tego nikt nie lubi. I po trzecie, trzeci ważny czasownik stanowiący o szczęśliwym małżeństwie, zresztą Bóg to mówi, staną się jednym ciałem. Staną się jednym ciałem. Nie wiem, czy się nie narażę, ale do tej pory bywało tak, że przez wiele lat się uważało, że temat łóżkowy, będę bardzo oględnie mówił, a więc temat łóżkowy, pożycia małżeńskiego, pożycia cielesnego, to temat wstydliwy, to temat nieduchowy, dlatego nigdy się go nie poruszało w zasadzie w gronie wierzących, ponieważ to jest temat gorszący. A przecież ludzie młodzi chcą nieco wiedzieć na ten temat. I teraz tak, jeśli my im nie usłużymy, jeśli my, pastorzy, starsi, nie usłużymy, no to pójdą do stron pornograficznych, stron internetowych i one im usłużą. To pójdą do pism internetowych i one im usłużą. Tak, jeśli my im wedle Słowa Bożego nie usłużymy. To, że Biblia nie porusza tych tematów, to świadczy o tym, że ci, którzy tak mówią, nie znają Biblii. Nie znają Biblii. Bo Biblia wyraźnie się wypowiada na temat pożycia małżeńskiego. Na temat pożycia małżeńskiego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, 5 wierszu powiada: nie strońcie od współżycia z sobą. Mówi nawet, że to nie kobieta decyduje o swoim ciele, tylko jej mąż. Mąż nie decyduje o swoim ciele, tylko jego żona. A więc jest ta daleko idąca zależność. Czy wiecie o tym, że i znam takie małżeństwa, które się rozpadły, ponieważ ona nie dopuszczała go do siebie, albo on do siebie, jej? A przecież to jest potrzeba ludzkiego ciała. Potrzeba ludzkiego ciała. Inaczej, no po co by nam był taki problem jak wychowywanie dzieci? Męczyć się z nimi? Po co nam nasze dzieci? No po co nam? Ale to jest nakaz Biblii. Mamy następować prokreacja. Małżeństwo ma za cel także i to, aby następowała prokreacja, czyli rozmnażanie się. Czy wiecie, że Polska jest w tej chwili, pewnie wiecie, że Polska stoi przed ogromnym kryzysem. Większym kryzysem niż nawet brak gazu albo ropy z tamtej strony. Przed większym kryzysem. To jest kryzys demograficzny, polegający na tym, że rodzi się coraz mniej dzieci. Coraz mniej dzieci. Dlaczego? No bo małżeństwa są tak wygodne, jedno dziecko, dwoje. Kto by tam dzisiaj miał dwoje dzieci? A troje? No to już w ogóle nie do pomyślenia. Kto by sobie zadawał tyle kłopotu, żeby mieć troje dzieci? I jakie są tego skutki? Skutki tego są takie oto, że nas emerytów za parę lat nie będzie komu utrzymywać. No bo będzie mniej młodych pracujących niż nas starych. I co z nami zrobić? Może tak jak gdzieś w krajach azjatyckich, tam dalekiego zachodu. Wywożą i wrzucają do przepaści tych, którzy już pracować nie mogą. No ale prawda jest taka, kto nas będzie wychowywał? Kto nas będzie utrzymywał? Jeśli w rodzinach, jeśli będzie mniej młodych, pracujących ludzi niż tych starych emerytów. Inny jeszcze powód tego kryzysu, który zagląda w oczy naszemu krajowi. Akceptowanie małżeństw homoseksualnych i lesbijskich. No przecież wiadomo, że w tych małżeństwach dziecko na świat nie przyjdzie. Im więcej takich małżeństw jest zawieranych, a przyjdzie moment i prawdopodobnie przyjdzie, że oficjalnie takie małżeństwa będą uznawane. Legalnie będą uznawane, legalnie im się będzie udzielać ślubów. Tak już jest w innych krajach. W Szwecji i w innych, Belgii, w innych krajach. No i w takim małżeństwie przecież dziecko na świat nie przyjdzie. A więc będzie więcej starych, niedołężnych ludzi, którym nie będzie komu zapewnić emerytury. I tutaj ktoś słusznie powiedział, że do roku 2050 Europa przestanie być kontynentem chrześcijańskim. Dlaczego? Ja wracam właśnie z Niemiec i tam na ulicach widziałem Arabów, muzułmanów. Idzie on, ona, albo on i dwie one, a za nimi sznureczek dzieci. 5, 6, 9. Oni nas wezmą bez wojny. Oni zdobędą ten kontynent bez wojny, przez zasiedlenie, bo ich dzieci rodzi się kopami, a w naszych chrześcijańskich domach jedno, nie więcej, i tak dalej, i tak dalej. A więc jako chrześcijanie powinniśmy także i tę trochę taką wstydliwą, taki wstydliwy, bołuszkowy temat jednak zauważać. Rodzenie dzieci to jest błogosławieństwo. Wychowywanie dzieci to jest błogosławieństwo. W tym jest zawarte błogosławieństwo. Mam nadzieję, że wam nie muszę tego pokazywać, że dzieci są Bożym darem. Tak, dzieci są darem Bożym i w związku z tym nie można powiedzieć, że w małżeństwie małżeństwo nie może być razem, czy nie powinni się łączyć, nie powinni się złączyć, bo to wstydliwy temat. Nie, trzeba to akcentować, że współżycie, że małżeństwo ma także za zadanie prokreację, rozmnażanie, zasiedlanie ziemi, zapełnianie ziemi. Jeszcze jeden trudny temat, albo jedna odpowiedź na trudne pytanie. Bo mówiłem w którymś momencie i podkreślać to pragnę i podkreślać to będę, że żenić się nie jest grzechem. Bóg oczekuje tego. Bóg stworzył małżeństwo. Bóg był autorem małżeństwa. I nie każdy ma ten dar, żeby trwać w celibacie, a większość natomiast powinna zawierać związek małżeński. Ale pamiętamy, co mówi Biblia, kiedy się decyduje młody wierzący mężczyzna na ożenek albo młoda kobieta wierząca na wyjście za mąż, że to może być, ale tylko w Panu. To jest warunek. Jeśli ktoś się decyduje na inny związek, już mówiłem, na jakie niebezpieczeństwa się naraża. My nie wiemy tego, ponieważ nie mamy z tym kontaktu, ponieważ nasze żony, nasi mężowie są wierzący. Ale jako duszpasterz jeżdżący po zborach, rozmawiający z wierzącymi siostrami, które mają niewierzących mężów, to jest gehenna, to jest piekło, co te kobiety przeżywają. co te kobiety wierzące, kobiety mające niewierzących mężów przeżywają. I odwrotnie, co przeżywają wierzący mężczyźni mający niewierzące żony. Tam jest i zdrada, tam jest i pijaństwo, tam jest i zmuszanie do perwersji seksualnych. Tam jest wszystko. No bo co? No bo to jest niewierzący człowiek, kierowany przez moce ciemności. I w tych domach dzieje się tragedia. No i teraz pomyślcie tylko. On jako pan, no, żona mu wypierze, żona mu ugotuje, żona go i wykąpi, jak przyjdzie pijany. No dlaczego miałby od niej odchodzić? Choć czasem się zdarza, że odchodzą. A ona, choć cierpi, odejść nie może. Bo tak mówi Biblia. Jeśli mąż poganin chce odejść, to niech odejdzie. Jeśli żona poganka chce odejść, to niech odejdzie. Ale wierząca osoba, niekiedy poniewierana, no nie odchodzi, bo Biblia na to nie przyzwala. Dlatego trzeba naprawdę brać to pod uwagę. Naprawdę trzeba to brać pod uwagę. Ale w związku z tym pozostaje jeszcze kwestia, temat do rozpatrzenia. A co z tymi, którzy już są w związku małżeńskim z niewierzącymi? Co z tymi? No bo przecież nie zawsze się tak dzieje, że się całe małżeństwo nawraca. Że on i ona się nawracają. Wiadomo, że jeśli się ktoś żeni, powinien pamiętać w Panu. No ale przecież nawracają się ludzie ze świata. Nawraca się on albo nawraca się ona, a druga strona pozostaje nienawrócona. Nie zawsze nawraca się cała rodzina. Ale badania dowiodły, że tam, gdzie chociaż jeden partner jest zdecydowany żyć według Pisma, małżeństwo rzadko się rozpada. I powiada się, że lepiej jest znosić nawet nieszczęśliwe małżeństwo, niż szukać, dążyć do rozwodu. Bo rozwód, o którym za chwilę będziemy mówić, powoduje straszliwe konsekwencje. Ja wiem, że niektóre fanatyczne grupy zalecają rozwód. Jeśli twój mąż jest niewierzący, odejdź od niego. Jeśli twoja żona jest niewierząca, nie idzie z tobą do kościoła, odejdź od niej. I przy tym powołują się jeszcze na księgę Ezdrasza, gdzie jest powiedziane, że Izraelici, którzy wrócili, przywiedli ze sobą żony poganki, to je odprawili. Jest to zapisane w 10 rozdziale, w 2 i 3 wiersza. Ale nauczanie apostoła Pawła idzie w innym kierunku. Nauczanie Pawła jednak idzie w innym kierunku. Jakim? Jeśli niewierzący partner zgadza się na współżycie z żoną, wierząca żona nie powinna go opuszczać. I odwrotnie. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 13 do 15 wiersza. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A więc to, że mąż się nie nawrócił albo żona się nie nawróciła, nie stanowi powodu do rozwodu. Nie może stanowić powodu do rozwodu. Bo Biblia tego na to nie pozwala. Rozwód zawsze pozostawia w psychice blizny, zranienia i poczucie krzywdy, których nie da się usunąć w żadnym następnym związku. Pan Jezus zapytany o rozwód daje zdecydowaną odpowiedź. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 18 wiersz. 16 rozdział, 18 wiersz. 18 wierszu powiada Pan Jezus tak. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, co robi? Cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, także cudzołoży. A zatem rozwód nie jest czymś, co Biblia by akceptowała. Pamiętacie rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką? Pan Jezus, rozmawiając z nią, stwierdził tak oto, że sześciu mężczyzn miałaś, ale to znaczy pięciu mężów miałaś, ale żaden z nich nie był twoim mężem, ten pierwszy był tylko twoim mężem. Z tej rozmowy to bardzo wyraźnie wynika, że ci następni nie byli jej mężami. To nie byli twoi mężowie. Ten pierwszy, z którym się rozwiodłaś, albo od którego odeszłaś, albo który od ciebie odszedł, był twoim mężem. Kochani, ja aż się boję teraz, bo wchodzimy na bardzo niebezpieczny teren. Tym terenem, no niestety, on ma miejsce w zborach. Pojawia się, zaczyna w zborach. Tym właśnie niebezpiecznym tematem, powodującym tragiczne skutki, to są rozwody. Jak więc zbory mają patrzeć na temat rozwodów? Jak my, słudzy Pana, mamy patrzeć na temat rozwodów? Proszę, żebyście mnie litością potraktowali. Bo będę mówił teraz na bardzo trudny temat. Żebyście to wysłuchali bardzo wnikliwie, żeby nie nastąpiły jakieś nieporozumienia. Jeśli chodzi o stosunek do rozwodów, to są trzy różne w kościołach pojęcia, zrozumienia na temat rozwodów. Posłuchajmy ich. Ja się nie będę wypowiadał na żaden z nich, ale wam tylko je przedstawię. A więc jest jakaś grupa osób, jakaś grupa kościołów, zborów, która twierdzi, nie ma żadnego, absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla rozwodu. I zwolennicy tego twierdzenia uważają, że rozwód jest pogwałceniem Bożego wzorca i dlatego w żadnym wypadku, w żadnych okolicznościach rozwód jest niedopuszczalny. Twierdzą, że rozwód jest zerwaniem przymierza i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. A więc nie ma możliwości rozwodu. To jest pierwsze podejście do tego trudnego tematu, z jakim my, pastorzy, się spotykamy. Ja myślę tak, że trzeba tu rozgraniczyć. Co rozgraniczyć? W którym momencie nastąpił rozwód? Trzeba inaczej patrzeć na sprawę rozwodu, który nastąpił w świecie przed nawróceniem, a inaczej traktować sprawę rozwodu po nawróceniu. Nie można tych obu wrzucać do tego samego kosza. Zdarzył się przypadek, że trafił do zboru człowiek, nawrócił się, a kiedy go zapytano, a gdzie jest twoja żona? Odpowiedź brzmiała, która? Jak to która? No bo ja już jestem z trzecią. Tamtą się rozwiodłem i z tą się rozwiodłem, a teraz jestem z trzecią. Więc teraz, kochani, co powiedzieć? Człowiek nawrócony w świecie. Co powiedzieć? Zostaw tą, idź do drugiej. Zostaw tą, idź do pierwszej. z tą miał dziecko i z tamtą miał dziecko. Tamte już były dorosłe, to było małe. Problem. Naprawdę to są problemy, z którymi my się w zborach coraz częściej spotykamy. Porozwodzeni trafiają do zboru, nawracają się. No więc czy w związku z tym można powiedzieć temu człowiekowi: nie ma żadnego rozwodu, wracaj skąd przyszedłeś. No ale gdzie? Do której? Jeśli miały dwie albo trzy. Albo inny przypadek. W innym zborze, także w naszym zborze, nawrócił się człowiek rozwiedziony. Nawrócił się człowiek rozwiedziony i mówimy mu: pojednaj się z żoną swoją. A on: pomóżcie mi. Pomóżcie mi pojednać się z żoną swoją. Jestem z nią rozwiedziony, ale jestem gotów do niej wrócić, jeśli tego ode mnie wymagacie. Ale pomóżcie mi. Poszliśmy więc razem z nim do jego ex-żony, byłej żony, z którą się rozwiódł. Ona już w międzyczasie żyła w konkubinacie z innym mężczyzną i kiedy z nią rozmawialiśmy, zdenerwowała się i poszczuła nas psami. Z moim drogim bratem Stefanem Kuśnierzem uciekaliśmy jeden w jedną, drugi w drugą stronę. No więc i co teraz temu człowiekowi powiedzieć? Nie, nie, my cię nie przyjmiemy do zboru, bo nie ma żadnego rozwodu. Nie wiem, jak wy, jako wy macie praktykę. Czy takich ludzi przyjmujecie do zboru, czy nie? Są trudne tematy. Ale teraz następna rzecz. Przyjmując takiego kogoś do zboru, rozwiedzionego tam w świecie, no musimy się zastanowić, czy Bóg przebacza wszystkie grzechy, czy tylko niektóre. Nigdzie nie jest napisane, że wszystkie grzechy zostały ci przebaczone z wyjątkiem rozwodu. Nie ma takiej wzmianki. A zatem należy rozumieć, i ja to tak rozumiem, że jeśli komuś Bóg przebacza, to nawet jeśli jest rozwiedziony, to i ten rozwód mu Bóg przebacza. Czy zgadzacie się ze mną, czy też nie? No nie ma takiego zapisu rozwiedzionemu człowiekowi, który się nawraca, przychodzi do zboru, on się w połowie staje nowym stworzeniem, a w połowie nie, bo jest rozwiedziony. Uważam, że Bóg, jeśli przebacza, to przebacza wszystko. Stare przeminęło, oto wszystko nowe się stało. No ale to jest za odważna teza, bo oto tak kiedyś się stało. To mnie spotkało w mojej służbie. Bracie, skoro twierdzisz, że Bóg mi wszystkie grzechy przebaczył, w tym także i rozwód, no to co za problem, żebym się drugi raz ożenił. A ja się chcę ożenić. Ja nie mogę wytrzymać bez kobiety. Ja i odpowiada, ja tuż pastorowi mówiłem, mówi mi: wiesz co, pastorze, skoro ty mówisz, że nie, to ja się z tobą nie zgadzam i się ożenię, przynajmniej zgrzeszę tylko raz, że się ożenię. Może mi Bóg to przebaczy. A tak ja grzeszę codziennie, bo ciągle pożądam kobiety. Mówię mu: módl się, a dobrze ci się mówi, bo masz żonę. Dobrze ci się mówi, nie zrozumiesz mnie, bo nigdy nie byłeś w takiej sytuacji, w jakiej ja jestem. Młody mężczyzna, niespełna 30-letni. No więc widzicie, to są problemy. Rozwiedziony w świecie, wierzymy, że Bóg mu przebaczył. Po pięciu iluś tam lata chodzi do zboru, upatrzył sobie jakąś wdowę czy pannę i nagle chce się żenić. No i co teraz? No i co teraz? Kłopot, trudno. No ale żyjemy w takim świecie, że coraz częściej się będziemy z tego rodzaju przypadkami spotykać. A więc jeszcze raz, pierwsza postawa mówi, pierwsze zrozumienie mówi: nie ma żadnego rozwodu, a co za tym idzie, nie ma powtórnego małżeństwa. Absolutnie. Rozwiodłeś się w świecie, choć ci Bóg to przebaczył, nie masz żadnych szans. Niektórzy się z tą postawą nie zgadzają. Bo mówią tak. Bo mówią tak. I mogę wam to Biblią udowodnić, że nawet Bóg się rozwiódł. Jesteście zdumieni. Nawet Bóg się rozwiódł. Bo przecież pierwszą małżonką Boga był kto? Izrael. Ale prorocy mówią, że ze względu na to, że Izrael popełnił cudzołóstwo, Bóg odsunął go jako małżonkę, a wziął sobie drugą małżonkę, a nią jest Kościół. Więc niektórzy mówią, skoro Bóg to jest tak, był, tak postąpił, to dlaczego my nie mamy szansy, żeby, skoro się rozwiedliśmy w świecie, żeby się pobrać, skoro jesteśmy teraz wierzącymi i chcemy rozpocząć zupełnie, absolutnie nowe życie. Druga postawa jest taka, że trzeba zbadać, dlaczego nastąpił rozwód w świecie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla rozwodu, jeśli nie zaszedł przypadek cudzołóstwa. Więc jeśli w świecie nastąpił rozwód, a przyczyną jego nie było cudzołóstwo, a więc zdrada żony albo zdrada męża, to nie ma mowy o żadnym ślubie. Nie ma mowy o żadnym kolejnym małżeństwie. Jeśli natomiast nastąpiła zdrada i ta druga strona złamała przyrzeczenie, odeszła do innego mężczyzny albo do innej kobiety, to dlaczego ta strona, która nie była winna, miałaby z tego powodu cierpieć? Pytanie logiczne. A skoro Bóg jest sprawiedliwy, skoro Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, to czy Boża sprawiedliwość nie idzie w tym kierunku, że skoro On nie jest winny, albo ona nie jest winna, nie powinno się pozwolić na powtórne małżeństwo? Dlaczego niewinny wierzący, na przykład partner, miałby cierpieć całe życie, skoro jeszcze w świecie odeszła od niego cudzołożna żona, wierna żona miałaby cierpieć, dlatego że odszedł od niej jeszcze w świecie niewierny mąż? Są to pytania, które czasem, z którymi niekiedy musimy się zetknąć, z którymi musimy się spotykać. Dlatego w naszym kościele przyjęliśmy na samym początku takie oto stanowisko, że nie ma odgórnych nakazów, zaleceń. Każda sprawa tego typu musi być oddzielnie, szczegółowo, wnikliwie rozpatrzona. Jeszcze raz powiadam, nie mówię o rozwodach wśród wierzących. To nie wchodzi w rachubę. Ale co z tymi rozwodnikami, którzy trafiają do nas ze świata? Więc w takim przypadku, w tej sytuacji, każdy przypadek trzeba rozważyć oddzielnie. Ja zawsze w takim przypadku proszę o telefon, o adres tego kogoś. I staram się z nim nawiązać kontakt. I pytać, czy nie ma szans, żeby ta osoba, która trafiła do nas do zboru, jest teraz nowym stworzeniem, mogła wrócić. Więc jeśli ten ktoś, z którym się ta osoba, która się w zborze nawróciła, daje nadzieję, daje szansę, mówi, no niech przyjdzie, porozmawiamy, to powiadam, zanim ją ochrzczę, pójdziemy do tej twojej drugiej osoby, do tego byłego twojego partnera albo partnerki, będziemy rozmawiać. Jeśli się okaże, że jest jakakolwiek szansa, to radzimy powrót. No ale są sytuacje takie, które już są nie na naprawienia. Tam już jest, powiedzmy, druga kobieta, już dwoje dzieci na przykład, czy dziecko w drodze, czy już dzieci są. No nie ma już teraz możliwości, bo to by, narobilibyśmy tylko bałaganu, narobilibyśmy tylko zamieszania, chaosu i nieszczęścia. No więc wtedy musimy się zgodzić, że ten rozwód jest ostatecznym rozwodem. Ale każdą sprawę trzeba rozpatrzyć oddzielnie. Absolutnie oddzielnie. Nie można powiedzieć, że tak i tylko tak. No i cóż, kończąc ten temat, bo nie chciałbym już do niego wracać, muszę powiedzieć tak. Nie zawsze nam, pastorom, którzy decydujemy, czy starszym, jest łatwo. Bo mamy świadomość, że ponosimy odpowiedzialność za to, kiedy powiemy nie, ale także bierzemy odpowiedzialność za to, kiedy powiemy tak. I z mojego doświadczenia powiem, że mam na sumieniu też takie przypadki, gdy powiedziałem nie, choć może lepiej by było powiedzieć tak. Bo ten człowiek nie był w stanie potem wytrzymać w czystości. I poszedł w świat. Pociągnęła go kobieta i poszedł w świat. I teraz się zastanawiam. Gdybym zajął inną postawę, być może ten człowiek by wytrwał przy Panu, ale to są tylko moje gdybania. No w każdym razie są to bardzo trudne tematy i to, o co apelowałbym do zboru, jeśli się taki przypadek zdarza, żeby tych ludzi tam rozwiedzionych nie odrzucać z góry, ale traktować z miłosierdziem. Tylko, że znowu jest problem, jak powiedziałem. Jeśli ich potraktujemy z miłosierdziem i oni zostaną w zborze, to za rok, za dwa, gwarantuję wam, będzie kolejny problem, bo się będą chcieli żenić. Albo wychodzić za mąż. No i co wtedy? Co wtedy? Trudne sprawy, ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli będziemy Go prosić, On nas na pewno oświeci i podpowie, co mamy zrobić i jak mamy robić. Ja to tak przeleciałem ten temat po nagłówkach tylko, bo wiem, że przyszłą środę macie gościa z Indii, a co do następnych wykładów, no to się dopiero musimy z pastorem domówić, czy jeszcze dwie środy byśmy na to przeznaczyli i mówili o małżeństwie. No, ale nie wiem, jak to zrobić, bo tam jest mowa o roli męża w rodzinie, w domu, roli żony i roli dzieci w domu. Każdej z tych osób Bóg wyznaczył inne zadanie. Innym zadaniem jest rola męża, inne zadanie jest żony, ale także i dzieciom przypadły pewne obowiązki w domu. Jeśli się domówimy, porozumiemy, to ten temat chciałbym kontynuować. W każdym razie nie pytajcie mnie o rozwody, bo ja żyję z żoną już tyle lat, choć diabeł kusił wiele razy, żeby stanąć po dwóch stronach barykady, ale żyjemy od 66 roku. Policzcie sobie, bo ja jestem słaby z matematyki, ile lat już żyjemy i już tak będzie do końca. Jedną żoną, jedno ciało stanowimy od początku do końca. No ale też chcę rozumieć ludzi, którzy przeżyli tragedię. Nie mogę zamykać zboru przed nimi, choć ja już nie jestem pastorem, ale nie mogłem zamykać zboru przed nimi. Powiedzieć nie, Bóg wam wszystko przebaczył, z wyjątkiem tego rozwodu. No ale spotykałem się z przypadkami, no dobrze pastorze, powiedziałeś, że Bóg nam wszystko przebaczył i my to czytamy, no i co teraz? Czyli nasza karta jest czysta, możemy się żenić. To jest problem. To jest problem, który trzeba rozważać oddzielnie. No ale żyjemy w takim świecie, że tych przypadków będzie więcej, więcej i więcej. I nic na to nie poradzimy. Kiedyś tego nie było, dzisiaj to jest. No i nic na to nie poradzimy. Kościół nie może być izolatką, gdzie się wyizoluje się od ludzi ze świata i powie, my tu żadnych rozwodników, my tu żadnych rozwodnic nie chcemy, nad progiem napisze rozwodnikom wstęp zbroniony. Takich przypadków być nie może. Bo jeśli my im nie pomożemy, to kto im pomoże? Jeśli my im nie wskażemy na Jezusa, to kto im wskaże? A co oni przeżywają, to Bóg sam wie. Tyle. Niech Pan was błogosławi.